pierwszym odcinku podcastu Klientomania witają Was Maciej Buś
i Piotr Merkel.
W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o bankowym call center. Za chwilę Piotr pójdzie na kawę, a ja przeprowadzę rozmowę z moim gościem, a jest nim Łukasz Wiktor, szef zdalnych kanałów komunikacji w mBanku. Ale zanim do tego dojdziemy, to porozmawiamy z Piotrem o tym, co się w ostatnich dniach wydarzyło. Piotrze, co tam u Ciebie?
No tak, dzisiaj nawiązując do takiego cyklu, bo to się niechcący zrobił cykl, co słychać w PKP Intercity, to tym razem przytoczę po pierwsze nie swoją, ale zasłyszaną, a z drugiej strony mimo wszystko trochę smutną i przykrą dla mnie informację, bo firmę chwaliłem, że słucha klientów, że ma bardzo dobrą obsługę, że ta obsługa też jest tak otwarta. Natomiast ostatnio koleżanka opowiadała historię o swojej podróży PKP Intercity. Niestety problem polega na tym, że koleżanka jest na wózku. Jak się okazuje, to doświadczenie klienta na wózku w przypadku PKP Intercity jest zupełnie inne. Nie mówię, że każde doświadczenie, ale akurat to doświadczenie okazało się dosyć smutne i przykre. Ja na to trochę patrzyłem jakbyśmy się cofnęli, no nie powiem, że do XIX wieku, ale na skali Customer Experience to była podróż gdzieś daleko, daleko do początków, a nawet jeszcze do przedery, bo sytuacja była bardzo, bardzo prosta i przykra jednocześnie, a mianowicie wejść do pociągu Intercity osoba niepełnosprawna może za pomocą urządzenia załadunkowego. To urządzenie z reguły znajduje się na stacjach. Tak się akurat zdarzyło, że w Gdyni można było wsiąść, natomiast już w Krakowie nie bardzo było jak wysiąść, ponieważ urządzenie się zepsuło. Nie dość, że trzeba było czekać na wyjaśnienie, w ogóle na kontakt z jakimkolwiek pracownikiem, bo pracownicy szybko z pociągu wybyli, no ale koniec końców ktoś przyszedł, okazało się, że urządzenie w Krakowie nie działa, w związku z czym propozycja obsługi w stosunku do mojej koleżanki była taka, no to trzeba wrócić do Gdyni 6 godzin i tam wysiąść. I trudno. No tak, takie są przepisy, takie są procedury. Koniec końców, po długich namawianiach udało się namówić sokistów, żeby jednak wzięli się silne chłopy, wynieśli koleżankę z wózkiem na peron. Oni oczywiście zastrzegali się, że łamią wszelkie procedury, bo im nie wolno dotykać podobno osoby na wózku i tak dalej, i tak dalej. I jakby to również uświadomiło mi, że to customer experience jest trochę taką. My na to patrzymy przez pryzmat nas, normalnych, nazwijmy to w cudzysłowie, ludzi, chociaż ludzie niepełnosprawni, jak sami mówią o sobie, też nie do końca są niepełnosprawni, są sprawni inaczej. Często są sprawniejsi od nas w wielu, wielu aspektach. Natomiast no, reasumując tą historię, to pokazuje, że jeszcze daleka, daleka droga w customer experience i mi jest po prostu troszkę smutno, a smutno mi jest równie z tego powodu, że parę razy żeśmy chwalili już PKP Intercity, a jak stare wszystkie statystyki pokazują, dobra wiadomość, to ciężko się przebić, ale się można przebić, można to ugruntować, natomiast potem zła wiadomość roznosi się lotem błyskawicy i mam nadzieję, że to jest ostatnia smutna wiadomość o PKP Intercity i jakości obsługi klienta w tym przypadku. To tyle u mnie.
Wiesz co, jeszcze odniosę się do tego, co powiedziałeś. Ja myślę, że tak, że nie skreślałbym przede wszystkim osiągnięć Intercity, bo to, co oni zrobili, to jest okej. Okay. To, co się zmienia, to jest okej. Okay. Natomiast naszła mnie taka refleksja. My doceniamy tutaj takie w kategoriach klientomaniactwa różnego rodzaju takie feature'y. Takie nowe podejście typu właśnie strefa ciszy, typu jakieś tam inne historie. Natomiast firmy zaczynają się wykładać na takich elementarnej ludzkiej wrażliwości, czy na takich elementarnych codziennych działaniach. Bo to, o czym ty mówisz, to są dwa aspekty. Jedno to, co powiedziałeś, że sokiści łamią wszystkie procedury. No tak jest, bo to już doszło
znaczy
do
absurdu. Inaczej,
do
oni absurdu. Muszą złamać procedury, żeby zachować się normalnie.
Żeby to dokładnie, jest. No to więc to jest pierwszy absurd, który no gdzieś tam rozumiem, bo to z Ameryki przyszło, tak? Bo tam w zasadzie faktycznie trzeba się przed wszystkim bronić, żeby nie zostać słynna historia McDonalda z gorącą kawą, gdzie wiadomo, że kawa jest gorąca, czy z procesami, z koncernami tytoniowymi. Natomiast druga sprawa to jest to, że faktycznie no, wykładamy się na takich normalnej historii, tak? normalnych sytuacjach.
I tu... Dlatego ja bym nie chciał, żebyśmy customer experience sprowadzali tylko do momentów wow, bo to się tak często upraszcza, że customer experience to jest właśnie więcej momentów wow, tym lepsze customer experience. Otóż moim zdaniem momenty wow można wprowadzać wtedy, kiedy te podstawowe rzeczy są bardzo ułożone, kiedy to, tak powiem, jazda obowiązkowa jest spełniona, to wtedy jazda dowolna wolna, proszę bardzo.
I się wow będzie samo w momencie, kiedy będziemy się normalnie, przyzwoicie zachowywać. Natomiast dlatego ja wolę mówić o klientomaniactwie niż o customer experience. Mhm.
A co u Ciebie?
A co u mnie? Nie wiem, Piotrze, czy słyszałeś ostatni hit, że w szkołach zawodowych będą uczyć call center?
Tak, słyszałem, bo to media o tym szeroko i głęboko donosiły.
No właśnie.
To zresztą dla mnie jest i interesujące, i pamiętam w końcu jeden z wyjazdów z CCW w Berlinie, kiedy właśnie tam mi się obiło uszy, że cała branża w skali Europy to jest prawie 3 miliony stanowisk, czy nawet więcej, więc to oznacza, że to jest naprawdę profesja, a szkolnictwo zawodowe po to, żeby do takiej profesji przyczaić. Nie wiem, czy na przykład nie ma więcej tych osób niż fryzjerów, są szkoły fryzjerskie, to może na przykład też szkoły call center powinny być i wcale to nie jest zły pomysł.
Szkoły call center generalnie na świecie są. Natomiast to, o czym chcę akurat w tym momencie powiedzieć, to nie do końca o samym problemie, bo problem w zasadzie może nie o samym zagadnieniu szkolnictwa czy kształcenia w zakresie pracowników call center, tylko właściwie o tym, co się wydarzyło. Bo to, że ty słyszałeś, to, że właściwie mam wrażenie, że być może połowa Polski słyszała o tym, to jest zasługa naszych kochanych mediów, niekoniecznie publicznych, które totalnie przerobiły informację prasową wypuszczoną przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, która brzmiała zupełnie inaczej, ponieważ tytuł przesłanego komunikatu brzmiał telemarketer edukowany. Natomiast właściwie ja nie znalazłem innego tytułu albo innej wymowy niż właśnie, że w zawodówkach będą klasy call center i tym podobne rzeczy, co jest totalnym wypaczeniem idei samego projektu. I to, co mnie tu w tym momencie zasmuciło, to jest to, że znowu media zrobiły złą robotę, bo w pogoni za jakimś właściwie gorącym tematem, za zasięgami, za jak największą widownią, moim zdaniem powiedzieli, właściwie 100% z nich powiedziało kłamstwo, powiedzieli nieprawdę i postawili branżę, moim zdaniem w koniecznie pozytywnym świetle.
To w takim razie ja nie będę tego komentował właśnie z tego powodu, że ja opieram się tylko na informacjach prasowych, więc możliwe, że oparcie się na informacjach prasowych niczym nam tu w dyskusji nie pomoże, bo te informacje, jak mówisz, były nieprawdziwe.
Nie, te informacje były nieprawdziwe. Ja uważam, że w ogóle ta informacja przez SMB nie powinna była być opublikowana, nie na tym etapie projektu, bo powiedzmy sobie szczerze, ten projekt to jest wstępna, może nie wstępna, nie bardzo wstępna, ale jest to jednak początkowa część pewnego projektu, i zanim to się stanie, to jeszcze długa, długa droga, a tak dla uspokojenia tylko powiem, że nie chodzi o szkolnictwo zawodowe na poziomie tych dawnych zawodówek, czyli ponad, nazwijmy to podstawowym czy ponadgimnazjalnym chyba, tak, teraz to jest, tylko mówimy o poziomie technicznym. A to, czy to ma być tak czy inaczej, to już niech zadecydują o tym fachowcy, a fachowcy są między innymi w Ministerstwie Edukacji, a nawet nie w Ministerstwie Gospodarki. W każdym bądź razie temat moim zdaniem został niepotrzebnie zupełnie nagłośniony, nie w tą stronę. Zaangażowały się w to również nasze media branżowe, zupełnie przeinaczając ten temat. Ja, gdzie mogłem, starałem się to prostować merytorycznie, ale wiadomo, że być może dotarłem do jakiejś grupy osób, które faktycznie są tym zainteresowane, żeby ten temat faktycznie został wyjaśniony. Niemniej, w następnym tygodniu planujemy taki cykl artykułów, może nie artykułów, ale w każdym razie jedną dużą rozmowę z SMB, która wyjaśni od początku do końca, na czym polega cały projekt. W taki sposób, żeby już nie było wątpliwości. Wiadomo, że to jest projekt, jesteśmy na pewnym etapie, to nie jest rzecz już skończona, postanowiona, natomiast warto byłoby przede wszystkim nawet nie opinii publicznej, bo uważam, że opinia publiczna oceni efekty tego projektu, a nie do końca jest recenzentem procedowania jego. Dlatego uważam, że nie powinniśmy o tym rozmawiać.
No, czyli to była polska dyskusja, nie na ten.
Trochę tak. No dobra, To tyle u mnie, że tak powiem, czy tyle, tyle u nas.
Jeszcze chciałeś o konkursie.
Jeszcze chciałem o konkursie, ale o konkursie to tak naprawdę opowiem po naszej rozmowie, po rozmowie z moim gościem. Dlatego zachęcam do tego, żebyście zostali z nami do samego końca. Tam ogłosimy konkurs, gdzie będzie można wygrać fajną nagrodę. Jak wiecie, z jednej strony bardzo promujemy uczestnictwo w konferencjach, dobrych konferencjach. Z drugiej strony, no, zawsze to jest trochę pieniędzy, więc mamy dwie rzeczy dla Was. Z jednej strony mamy jako nagrodę uczestnictwo w bardzo fajnej, bardzo dobrej konferencji. Naprawdę to jest jedna z tych konferencji, pod którymi się podpisuję. Z drugiej strony mamy wejściówkę bezpłatną na tęże konferencję. Także
dwa w jednym.
Poczekajcie do samego końca, dowiecie się, co trzeba zrobić.
Czyli po poznańsku. To dobra, to ja idę teraz na
to
kawę.
To ty idź na kawę, a ja zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Łukaszem Wiktorem z mBanku. Dzisiaj z mobilnym studiem Klientomani jesteśmy w Łodzi, jesteśmy w mBanku, w call center jednego z największych, a na pewno najbardziej mobilnych banków. Moim gościem jest pan Łukasz Wiktor, szef call center oraz kanałów komunikacji. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry, panie Macieju.
Nie każdy może pana kojarzyć i znać. Ci, którzy pewnie bywają na konferencjach, znają pana z licznych wystąpień. Był pan też jednym z bohaterów czy z autorów podsumowań naszego minionego roku. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, kim pan jest i czym pan na co dzień się zajmuje.
Miło mi, że możemy dzisiaj rozmawiać. Tak, tytułem wstępu zajmuję się obecnie zarządzaniem contact center mBanku. Jestem w mBanku odpowiedzialny za obsługę klientów w kanałach przychodzących. Także dzisiaj kontakt center mBanku to nie tylko telefon. Myślę, że w dalszej części rozmowy też te tematy poruszymy. Tak naprawdę cała moja historia zawodowa dotyczy i obszaru kontakt center i co może specyficzne obszaru kontakt center w bankowości. Więc przeszedłem, tak powiedzieć, całą ścieżkę kariery, zaczynając od stanowiska konsultanta przez realizację projektów, optymalizację procesów. No i teraz, tak jak wspomnieliśmy, zarządzanie dużym contact center dużego banku. Niewątpliwie jest to duże wyzwanie, ale też duża satysfakcja obserwować, jak ten rynek się zmienia. Myślę, że dla osób, które nie uczestniczą, temat contact center wydaje się mało ciekawy. Ja na przestrzeni tych kilkunastu lat obserwuję dużą dynamikę zmian i chętnie też na ten temat więcej powiem w dalszej części dyskusji.
Jesteśmy właśnie w świecie bankowym. Ja osobiście, patrząc na cały rynek szeroko pojęty, ten świat bankowy ma swoją specyfikę i jest na swój sposób wydzielony. I nim pójdziemy dalej, spróbujmy go przybliżyć. Czym w pana opinii świat bankowy czy call center bankowe, czym się charakteryzuje? Czyli co być może wyróżnia, co wyznacza jakieś ramy, kierunki rozwoju contact center, czy w ogóle komunikacji banku jako instytucji, organizacji, firmy z jej klientami?
Bankowość jest na swój sposób specyficznym obszarem i tak samo komunikacja z klientami czy obszar contact center musi się dopasować i musi sprostać tym wymaganiom. Natomiast w moim odczuciu ta specyfika jest coraz mniejsza, przynajmniej staramy się, żeby w działaniach, które realizujemy, w kontaktach, w sposobach kontaktu z klientem, jednak iść z trendami nie tylko bankowymi, ale też korzystać z doświadczeń innych usług, korzystać z doświadczeń e-commerce. No jednak gdzieś w tle i z tyłu głowy trzeba mieć, że bankowość to odpowiedni poziom zabezpieczeń, to odpowiednie regulacje, to specyficzne oczekiwania klientów i tak naprawdę myślę, że to jest charakterystyczne. Coraz częściej jednak granice między, nie wiem, bankowością, ubezpieczeniami i e-commerce'em czy innymi usługami się zacierają, więc tutaj też musimy gonić rynek i sprostać oczekiwaniom klienta, tak żeby ten jakość serwisu, szybkość odpowiedzi odpowiadała temu, co klienci mają w innych obszarach, ale jednak to, co powiedziałem, dbać o bezpieczeństwo, dbać o pewien poziom niezawodności, który być może w innych branżach nie jest tak ważny.
Tak, ja myślę, że przede wszystkim właśnie w bankowości istnieją bardzo mocne obwarowania prawne, formalno-prawne, które regulują ten rynek. Przecież sam chyba KNF narzuca bardzo dużo z jednej strony przepisów i obowiązków informacyjnych, no, które, tak jak przy różnego rodzaju projektach widziałem, no, wręcz skutecznie uniemożliwiają na przykład sprzedaż różnego rodzaju produktów, bo trzeba byłoby podać całą litanię różnego rodzaju informacji. Natomiast ja nie ukrywam, że patrząc na mBank od samego początku, myślę, że w ogóle kiedy powstał mBank, był kojarzony właśnie z pewną formułą łamania dotychczasowego modelu bankowości, tego modelu opartego na marmurze, na takich fizycznych dowodach stabilności i zaufania. mBank stał się pewną, no, jak się mówi teraz, ikoną mobilności, czyli jest tym innym bankiem. Jak pan postrzega w tej chwili pozycję takiego banku, tego banku czy takiego banku na rynku w ogóle usług?
Zacznę od tej pierwszej części, gdzie wspomniał pan, że mBank jest, wyróżniał się na tle innych banków i to u podstaw na początku funkcjonowania. I tak rzeczywiście było, natomiast od tego czasu długa droga, a zarówno za nami, jak i za konkurencją. Dzisiaj tak naprawdę trudno wyobrazić sobie bank, który nie ma serwisu transakcyjnego w internecie, czy nie ma aplikacji mobilnej, czy nie ma contact center. Tak? Więc tutaj ten poziom obsługi na pewno rośnie i się rozwija. My cały czas jako mBank szukamy, tak? Szukamy inspiracji nie tylko wśród konkurencji. Jest to oczywiście kilku graczy, czy to w Polsce, czy na świecie, od których można takie inspiracje ciągnąć, ale też właśnie od innych firm, od firm startupów, czy firm, które tak naprawdę robią inny biznes w internecie. No i słuchamy naszych klientów, tego czego oni chcą. Oczywiście dbając o te regulacje, o których powiedzieliśmy, szukamy takich sposobów, żeby te regulacje nie blokowały możliwości poprawiania serwisu czy ułatwiania dostępu dla klientów, tylko wyznaczały jakieś granice, wśród których płynnie się poruszamy. I myślę, że stąd też pomysły i wdrożenia, które w ostatnich latach zrobiliśmy, stąd też nowe kanały kontaktu, na które stawiamy. I myślę, że to jest tak naprawdę perspektywa dla contact center, szukać takich miejsc dla siebie, gdzie są klienci. To już nie są czasy, gdzie jest jeden numer infolinii i można czekać, aż klient zadzwoni. W tej chwili tak naprawdę role się odwracają i trzeba szukać tego klienta, trzeba sprawiać tak, żeby on mógł się skontaktować tak, jak chce, tak, żeby ta relacja była trwała i była satysfakcjonująca dla obu stron.
Jak pan widzi, czy my mamy szansę w najbliższym czasie, żeby odwrócił się model biznesowy, model handlowy przede wszystkim, to znaczy, żeby zmniejszyć ilość ruchu wychodzącego na rzecz ruchu przychodzącego, ruchu może inaczej, działań obsługowych?
Ja powiem tak, nie tylko myślę, że mamy szansę, ile obserwuję, że takie zjawisko ma miejsce. Nie znam statystyk z całej branży, natomiast też działając na różnych forach i spotykając się z zarządzającymi, z szefami contact center różnych instytucji, wiem, że nawet w bankach są takie banki, które już zrezygnowały albo są w trakcie rezygnowania z kampanii masowych, zastępując je takimi kampaniami odpowiadającymi na faktyczne zdarzenia w takiej nomenklaturze, powiedzmy, real-time'owymi. I to się już dzieje i myślę, że tak naprawdę to jest przyszłość. Dzisiaj, ja pamiętam początki, jak zaczynałem pracę, to telemarketing był czymś nowym i tak naprawdę klienci, można powiedzieć, że z entuzjazmem reagowali, jak ktoś do nich zadzwonił. No dzisiaj wiemy to też z doświadczenia, że te telefony z wielu instytucji prowadzone na różnym poziomie jakościowym czasami są męczące, a też każdy z nas ceni coraz bardziej swój czas i ma go coraz mniej. Więc myślę, że tutaj, jeśli chodzi o taki ruch wychodzący, to absolutnie nie będzie zmierzało do tego, żeby go nie było, ile do tego, żeby on był bardziej trafny, jeśli chodzi o czas, miejsce i sytuację. I to naturalnie może powodować to, że będziemy ograniczać liczbę kontaktów, ale może będą one przez to skuteczniejsze. i tutaj rachunek biznesowy powinien jak najbardziej być korzystny. A z drugiej strony też mogę powiedzieć, że no, w mBanku też widzimy, że te proporcje biznesu, który realizujemy w ruchu wychodzącym i przychodzącym na przestrzeni lat się zmieniają i ten udział sprzedaży, którą robimy, tak, uproduktowienia klientów w kontaktach przychodzących z roku na rok rośnie. I nadal myślę, że jest perspektywa, żeby ten trend kontynuować.
Właśnie jestem ciekawy, jak to będzie w perspektywie czasu i pewnych ograniczeń, z tego względu, że no, patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, klienci wymusili na ustawodawcach zmiany w prawie takie, które zakazują w ogóle outboundu, czy zimnych telefonów, czy sprzedaży właśnie takiej wychodzącej. I są dosyć duże problemy na dzień dzisiejszy nawet ze sprzedażą przychodzącą. No dobrze, ale wróćmy może do pewnej specyfiki bankowości, bo faktycznie bankowość czy telekomunikacja charakteryzują się no, dużym tym elementem, tym aspektem obsługowym. To znaczy, dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś korzystał z banku, który nie ma infolinii, nie ma systemu transakcyjnego, nie ma możliwości uzyskania zdalnej pomocy. To znaczy raz, że już takich instytucji nie ma, ale dwa, że klienci przede wszystkim, a może to powinno być jako pierwsze, klienci przede wszystkim tego wymagają i tego oczekują. Jeżeli ja dobrze rozumiem, w bankowości widzi Pan w tej chwili tendencję do zmiany tych proporcji, no bo nie ukrywajmy, nawet mBank był znany, czy jest znany z prowadzenia kampanii dosprzedażowych, czy kampanii sprzedażowych swoich produktów.
Powiem tak, na pewno będą zmiany. W którym kierunku one pójdą, to zobaczymy. My mamy swój pomysł, swój pogląd na to i staramy się go wdrażać, ale patrząc czy na bankowość, czy nawet na handel, no możemy zobaczyć, co zadziało się w przeciągu ostatnich kilku lat. Myślę, że rynek polski tutaj może posłużyć jako przykład, gdzie jeszcze niedawno większość transakcji, czy większość handlu odbywała się w fizycznych sklepach czy w fizycznych oddziałach. Tak naprawdę czy to telemarketing, czy infolinia stanowiła uzupełnienie, a w handlu nieliczne instytucje stosowały ten kanał sprzedaży, tak? Kwit handel fizyczny. Pojawił się internet i nagle okazało się, że klienci mogą kupować przez internet i to różne rzeczy, tak? Od elektroniki przez ubrania po spożywkę nawet, gdzie to zainteresowanie też jest coraz większe. Natomiast wraz z rozwojem internetu okazało się, że no jednak w niektórych przypadkach to warto byłoby z kimś zamienić dwa słowa i się skonsultować. I o dziwo, tak jak niektórzy sądzili, że internet to może zabije contact center, okazało się, że tym bardziej contact center jest potrzebne w dobie internetu, bo skoro nie ma sklepu, skoro nie ma fizycznego sprzedawcy, to właśnie infolinia jest takim przedłużeniem i można się kogoś poradzić, można dopytać, można skonsultować. Dzisiaj jesteśmy w dobie mobile'a, tak? Tak naprawdę wszystko jest albo za chwilę będzie w mobilu, banki tworzą aplikacje mobilne, sklepy czy usługodawcy też tworzą aplikacje mobilne, możemy kupić przez mobila od biletów na nie wiem, pociąg czy tramwaj po całkiem spore jakby tutaj przedmioty łącznie z samochodami, tak? gdzie też są takie aplikacje. I myślę, że to jest kierunek, w którym dalej to się będzie rozwijało. Naturalnie pojawił się kolejny kanał. Czy on wyprze te, które są do tej pory? Myślę, że w najbliższej perspektywie nie wyprze. Zarówno będą funkcjonować oddziały, jak i internet i contact center, ale to naturalnie też doprowadzi do zmiany proporcji, do zmiany tego miksu sprzedaży, miksu w kanałach, więc te zmiany, tak jak zacząłem, te zmiany będą. I one są pochodną możliwości technicznych, jakie mamy, tego, jakie narzędzia mamy dzisiaj do dyspozycji, ale głównie tego, jakie są zachowania klientów, z czego klienci chcą korzystać. I jeśli będą kupować przez mobile'a czy przez internet, to fajnie, to nadal będziemy mogli dzięki temu robić biznes, będziemy dzięki nim bliżej, ale myślę, że tutaj zarówno i oddziały, jak i contact center będą bardzo ważnym uzupełnieniem, czy to dla trudnych produktów, czy to dla nietypowych sytuacji, czy dla rozwiązania jakiegoś problemu, czy też po prostu dla takiego doradztwa, którego każdy z nas potrzebuje, wybierając czy usługę bankową, czy jakiś produkt.
Czy dobrze rozumiem Pana podejście i Pana słowa? W tej chwili kierunek, w którym idziemy, to jest contact center nie jako wydzielony twór, jako wydzielona przestrzeń skupiająca konsultantów, tylko przyszłość to jest wspomaganie tak naprawdę, albo może inaczej, współistnienie bardzo wielu kanałów sprzedażowych, obsługowych, wsparciowych, po to, żeby wspierać i dostarczać pozytywne doświadczenie klienta. Dobrze to odczytuję.
Tak, no ja też w podsumowaniu roku napisałem, że omnichanneling i customer experience to są te hasła, które się przejawiają i które w ubiegłym roku były najczęściej słyszane i myślę, że to dość dobrze oddaje charakterystykę rynku, tak? Te doświadczenia klienta to jest coś, co na końcu przekłada się na to, jaką mamy z nim relację. Dzisiaj, jeśli mówimy o rynku polskim, oczywiście cena nadal jest ważna, ale klienci coraz częściej doceniają i cenią jakość. Tak? Coraz częściej, mówię to po sobie i po swoich znajomych, jesteśmy w stanie zapłacić za coś parę złotych więcej, bo ktoś nas obsłużył, bo ktoś nam doradził, bo ktoś nam pomógł, bo ktoś nam zaoferował ekstra usługę, której gdzie indziej byśmy nie dostali, czy nawet byśmy się nie dowiedzieli. Więc to doświadczenie klienta, ta lojalność i to, jak on będzie o nas opowiadał swoim znajomym czy przyjaciołom, jest bardzo ważna. Plus to, co też padło, omnichanneling. No, klient ma prawo wyboru, klient może zacząć interakcję w jednym kanale, skończyć w drugim. To bank jako instytucja, czy każda inna instytucja powinna zadbać o to, żeby ten kontakt był jak najbardziej efektywny, żeby klient nie musiał 3 razy mówić o tym samym, bo szkoda na to czasu i klienta, i naszego. I naturalne jest, że pierwsze selekcje, czy wybór towaru, usługi, czy rachunku bankowego może się zacząć od rozmowy ze znajomymi, czy przeszukania internetu. Potem będzie jakiś tam może konsultacja w social mediach czy na forum. Może klient zadzwoni na infolinię i spyta, tak dopyta o warunki czy o coś, co będzie go nurtowało. Po to, żeby sfinalizować transakcję, no, z mojego punktu widzenia najlepiej w contact center, ale jeśli sfinalizuje ją w internecie czy w oddziale, to z perspektywy organizacji to jest tak samo korzystne. Więc wszystkie kanały, niezależnie od tego, ile ich dana instytucja ma, bo są takie, które mają bardzo dużo i takie, które mają węższy wachlarz, wszystkie kanały powinny dążyć do tego, żeby się uzupełniać i żeby dostarczać klientowi jak największą wartość, tak żeby to doświadczenie budować i żeby to było pozytywne doświadczenie.
Wierzy Pan, że to jest realne?
Wierzę, że to jest realne, tylko pytanie, na jakim poziomie to budowanie doświadczeń będzie, tak? No bo ja widzę, że to się dzieje. Od wielu lat się o tym mówi, od niedawna widzę, że to się dzieje. Natomiast myślę, że to jest nieuniknione, bo klienci po prostu dokonają wyboru i te instytucje, które się niedostatecznie dostosują, to nie znaczy, że od razu wszyscy musimy robić to doskonale, ale te instytucje, które się niedostatecznie dostosują, będą po prostu odczują to w swoim wyniku. To, co powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi. Klienci coraz częściej cenią jakość, a to jest jeden z elementów budowania jakości.
Chciałbym wrócić do naszego podsumowania sprzed kilku miesięcy, bo zwrócił Pan wtedy uwagę na dwie rzeczy, które gdzieś mi szczególnie utknęły. Jeśli chodzi o kwestię przyszłości, z jednej strony zwrócił Pan uwagę na to, że ten rok, który przed nami jest, w którym już w tej chwili jesteśmy dwiema nogami, będzie trudniejszy ze względu na zmiany prawne. Z drugiej strony właśnie ta rysująca się perspektywa rozwoju nowych kanałów, to o czym już zaczęliśmy rozmawiać. Czego powinniśmy się obawiać albo na co się powinniśmy przygotować, jeśli chodzi o rynek, o coś, co dotyczy z jednej strony oczywiście finansów, czyli sektora finansowego, ale też przepisów z Pana punktu widzenia jako eksperta branżowego, też przepisów, które mają wpływ na branżę call center właśnie w najbliższych miesiącach, czy powiedzmy 2 latach.
Odpowiem tak przewrotnie może, że niestety nie wiem. Dużo, chociaż nie wiadomo, czy dużo bardziej komfortowo czułbym się wiedząc, ale to, co Pan wspomniał chwilę temu, tak, chociażby patrząc na rynek niemiecki, mamy do czynienia z jakimiś regulacjami, które ograniczają kontakty i które są czasami wymuszone przez samych klientów. Przecież, że Polska cały czas w tym zakresie jest krajem, w którym się zmienia i dojrzewa ta perspektywa, więc nie wykluczam, że też tego typu regulacje mogą ulec zaostrzeniu. Zresztą no, w ubiegłym roku byliśmy wszyscy działający w obszarze contact center, przeżyliśmy dość istotną zmianę w zakresie sprzedaży. Myślę, że to może iść dalej. Dodatkowo no, to, co też na wstępie padło, charakterystyka bankowości, rynku bankowego też ma tą swoją specyfikę, że tutaj to bezpieczeństwo jest wiele razy częściej i mocniej poruszane niż na niektórych innych obszarach, a rozwój mobilności czy takiej w ogóle działania zdalnego to nie tylko rozwój wygody, ale to, co też coraz częściej widzimy, jakieś zagrożenia, które za tym idą, więc na to też się musimy przygotować, że wszelkie nowe możliwości, wszelkie nowe narzędzia czy kanały kontaktu tworzą nowe zagrożenia, więc tutaj pewnie i to tak mogą być zarówno regulacje zewnętrzne, czy to ze strony tutaj nadzorców, czy ogólnie prawa krajowego, ale to mogą być też regulacje wewnętrzne. No, wierzę w to, że każdy bank odpowiedzialnie podchodzi do polityki, do bezpieczeństwa czy do ryzyka, więc będziemy obserwować i reagować na to tak, aby zabezpieczyć środki naszych klientów. I trzeba być czujnym i trzeba się dostosowywać. Nie potrafię precyzyjnie odpowiedzieć, co w tym zakresie się zmieni. Natomiast na pewno jest to taki obszar, który wymaga wnikliwej obserwacji i reakcji, tak żeby nie przegapić chwili, bo te zmiany mogą być dotkliwe dla kogoś, kto nie będzie wystarczająco na czasie.
My, mówiąc o różnego rodzaju zmianach, no troszkę załamujemy ręce, że teraz nam nie wolno i nie wolno i nie wolno. W Niemczech to, co się wydarzyło, to też bardzo mocno ograniczono pewne możliwości, przede wszystkim handlowe przez telefon, natomiast efektem było uzdrowienie, w dużym stopniu uzdrowienie branży call center, czy właściwie działań sprzedażowych czy handlowych wykonywanych przez telefon. W związku z tym myślę, że warto jest też patrzeć na te zmiany od strony mimo wszystko pozytywnej, ponieważ jest to odpowiedź. Całkiem niedawno wprowadziliście aplikację mobilną, ale nie jest to wasza pierwsza aplikacja mobilna, tylko jest to, jeżeli dobrze kojarzę, to jest druga odsłona czy druga generacja waszej aplikacji. Dlaczego? Co się zmieniło? Jaka była potrzeba wygenerowania nowej aplikacji?
Tak, to jest druga odsłona aplikacji, natomiast ta aplikacja cały czas się zmienia. W tej drugiej odsłonie było już kilka release'ów czy wersji i ta aplikacja będzie się zmieniać. Tutaj no, determinuje to przede wszystkim klient i możliwości technologiczne czy narzędziowe, które mam do dyspozycji. Myślę, że to jest właśnie klucz do rozwoju czy to aplikacji mobilnej, czy każdego innego kanału. Czyli obserwacja potrzeb klienta i dostosowywanie się do tego, co klient chce. Nie ma sensu oferować klientowi usług, z których nie korzysta i trochę samobójstwem jest nie oferować usług, które potrzebuje. Więc my obserwujemy klientów, staramy się, żeby wszystkie operacje w aplikacji mobilnej były prosto wykonywane, nie wymagały wielu kliknięć, ale też zmieniające się przyzwyczajenia klientów, narzędzia, coraz powszechniejszy dostęp do czy do samego internetu, czy smartfonów w Polsce, też determinuje to, żeby dokładać kolejne funkcje, kolejne możliwości. My w tej chwili, trochę tak nawiążę do tego współdziałania kanałów, w tej chwili też całkiem niedawno wprowadziliśmy w aplikacji mobilnej możliwość prostego połączenia z infolinią i to jest myślę też taki przykład, który adresuje potrzeby klientów, a pokazuje, że te kanały mogą działać. Jesteśmy świadomi i to jest w pełni przemyślany proces tego, że aplikacja nie umożliwia wykonania wszystkich operacji, ale nie chcemy pozbawiać klienta możliwości ich wykonania, dlatego dajemy klientowi naturalnie takie przedłużenie aplikacji. Jeśli czegoś nie jesteś w stanie zrobić, jeśli aplikacja czegoś nie oferuje, czy nie wiesz jak to zrobić, wciśnij zieloną słuchawkę, skontaktuj się z konsultantem, który a. rozwiąże twój problem, zrealizuje dyspozycję, b. wyjaśni jak, czy można to zrobić w aplikacji mobilnej, żebyś następnym razem potrafił zrobić to szybciej. Więc odpowiadając na pytanie, tu nie ma nic innego niż potrzeby klientów i możliwości. Oczywiście jest rachunek ekonomiczny i implementowane są te operacje, które dadzą odpowiedni zwrot. Natomiast ta aplikacja jest dla klientów i po to, żeby budować z klientami relacje. Tak? Wiemy, że klient, który posiada aplikację mobilną, częściej się loguje do banku, częściej z usług banku korzysta, jest bardziej lojalny i to jest dla nas duża wartość i w tym kierunku będziemy dalej rozwijać swoje usługi i swoje kanały.
Jak Pan ocenia stopień wykorzystania w Waszym banku właśnie tych kanałów alternatywnych do telefonu?
Jeśli chodzi o obszar, którym zarządzam, to nie uwzględniając serwisu transakcyjnego w internecie czy aplikacji mobilnej, tak, o tym kawałku teraz powiem, to na przestrzeni ostatnich 3 lat obserwujemy, że ruch taki na takiej tradycyjnej infolinii w strukturze, nie w wartościach uwzględnionych, ale w strukturze całego ruchu, który obsługujemy, spada i to na przestrzeni 2 lat to jest spadek o ponad 10 punktów procentowych, jeśli chodzi o udział. Natomiast to, tak jak powiedziałem, nie wynika z tego, że klienci mniej do nas dzwonią. Klienci chętniej korzystają z innych form. Tak jeszcze 3-4 lata temu drugim kanałem pod względem popularności był mail. Dzisiaj widzimy, że z tego maila coraz rzadziej klienci korzystają. Dzisiaj to tak naprawdę czat, czyli szybkie, krótkie informacje, gdzie można, robiąc jednocześnie coś innego, załatwić sprawę czy skonsultować sprawę z doradcą w banku i rozmowy wideo czy też audio z wykorzystaniem komputera, to są takie kanały, w których klienci coraz częściej się odnajdują i kontaktują z bankiem. Telefon myślę, że jeszcze przez długi czas będzie wykorzystywany i będzie miał duży udział w strukturze kontaktów, natomiast my, jakby rysując perspektywę, strategię, doceniamy też inne kanały, doceniamy też siłę aplikacji mobilnej, widzimy potencjał drzemiący w social mediach, więc to, co powiedziałem na wstępie, staramy się być tam, gdzie są nasi klienci, gdzie kontakt dla nich jest naturalny i w ten sposób adresujemy naszą ofertę czy nasze usługi. No, ja ostatnio czytałem raport, który mówi, że osoby w wieku około 20 lat, oczywiście posiadające smartfon, potrafią przez 2 tygodnie nie odebrać czy nie wykonać żadnego połączenia telefonicznego. Jednocześnie przez kilka godzin dziennie są online, korzystając z aplikacji różnego rodzaju, czy to z komunikatorów, czy to z aplikacji social media. Więc to pokazuje, że tak naprawdę to, co my cały czas nazywamy telefonem, no to tą funkcję telefonu spełnia już coraz rzadziej. I to też są klienci. To są klienci, którzy wchodzą na rynek i będą stanowić coraz większy udział, więc jeśli ktoś nie wykonuje połączeń przez 2 tygodnie, a codziennie przez kilka godzin jest na Facebooku, trochę nietrafne byłoby mu oferować jedynie kontakt przez infolinię, bo dla niego nie jest to naturalna forma kontaktu. Więc dla takich klientów będziemy w social mediach, dla takich klientów damy czat, który jest bliski Messengerowi czy innym narzędziom, które znają. A jest cała masa klientów, którzy chcą kontaktować się bardziej tradycyjnie, więc tacy klienci pewnie pójdą do oddziału albo zadzwonią na infolinię.
No właśnie, tutaj wyprzedził Pan trochę moje pytanie a propos właśnie placówek. Zawsze, odkąd pamiętam, kiedy powstał mBank, liczba placówek wynosiła 0, potem chyba pojawiły się placówki do obsługi kredytów hipotecznych, natomiast założenie było takie, że jesteśmy mobilni, jesteśmy, nie wiem czy to jest dobre słowo, wirtualni, ale jakby działamy właśnie na odległość. Jak Pan widzi przyszłość banków? Czy mimo wszystko, mając duży wachlarz klienta, już nie tylko klienta młodego albo takiego zorientowanego jako powiedzmy młody, nowoczesny człowiek, który jest za pan brat ze wszystkimi nowinkami technicznymi, ale też myślę dużo bardzo dojrzałych osób, którzy są jednak przyzwyczajeni jeszcze do tego modelu tradycyjnego. Czy Państwo zakładają jeszcze mimo wszystko rozwój placówek stacjonarnych, ewentualnie jak się ma to jedno do drugiego?
Myślę, że dla takich kanałów jak placówki czy infolinia cały czas jest i będzie miejsce, natomiast te kanały też naturalnie będą się zmieniać. Mhm. Tak samo jak w infolinii, my dzisiaj można powiedzieć, że funkcjonalność M-Linii na klik, którą zbudowaliśmy, to nic innego jak infolinia osadzona w aplikacji mobilnej, no to być może za chwilę też aplikacja mobilna stanie się bramą do oddziału, będzie można się umówić na spotkanie z doradcą. A to co widzimy, no same oddziały też się zmieniają i to nie tylko w mBanku. Tak jak zmieniają się sklepy czy punkty usługowe, tak zmieniają się oddziały banku. Tak? W oddziałach coraz więcej jest elektroniki, ekranów dotykowych, tabletów. Te oddziały też nie są w wielkich marmurowych, tak jak pan tutaj wspominał, że bank to marmur, tak, gmachach. Coraz częściej te oddziały są, czy to w galeriach handlowych, tam gdzie są klienci, czy to na jakieś blisko osiedli, gdzie ci klienci przebywają, czy wracają, bo tam mieszkają. Więc oddział bankowy jako centrum doradcze, jako centrum kompetencyjne, centrum, gdzie można wykonać trudniejsze transakcje, czy po prostu uzyskać jakąś radę, na pewno będzie cały czas istotnym kanałem. Natomiast dla takich podstawowych usług jak założenie rachunku, płatność czy transakcje, oczywiście gro klientów jest w stanie to dzisiaj wykonać praktycznie bez kontaktu z oddziałem czy z konsultantem linii. Można to zrobić przez internet czy przez telefon. Natomiast wierzę, że jednak ludzie potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem i jeszcze dużo czasu potrzeba, żeby takie narzędzia self-serwisowe, czy już się mówi o awatarach, czy różnych tam innych funkcjonalnościach, zbudowały sobie, zapracowały na takie zaufanie, żeby klienci równie chętnie często korzystali z takich usług, jak jednak z doradztwa konsultanta, czy doradcy w oddziale, którego nierzadko znają, rozmawiali z nim kilkukrotnie, on wie jaka jest sytuacja, wie czego potrzebują. Myślę, że to jest wartość nie do przecenienia i tutaj trudno ważyć, czy wygoda, łatwość, prostota self-serwisu w jakiejkolwiek formie, czy jednak to zaufanie i kompetencje człowieka. To są dwie różne rzeczy i myślę, że obie będą wykorzystywane. Oczywiście to, co już chwilę wcześniej powiedziałem, może zmieniać się struktura czy częstotliwość korzystania z takiej czy z innej formy, ale dla wszystkich jest póki co jeszcze miejsce na rynku i myślę, że przez pewien czas będzie.
Dziękuję. To tu postawmy kropkę, jeśli chodzi o naszą rozmowę o świecie bankowym. Tak jak pan wspomniał na początku, nie od wczoraj pan siedzi w tym branży i mam takie swoje misyjne troszkę pytanie. Jak pan postrzega w ogóle rynek contact center, ale ten szeroko rozumiany? Jak pan widzi, jak pan postrzega w ogóle samą branżę? Czy ta branża, jako pewne otoczenie biznesowe, każda branża ma jakąś swoją, nie wiem, reprezentację, czy jakieś formy współdziałania? Jak pan to widzi?
Branża się zmienia i myślę, że taka perspektywa od naszego pierwszego spotkania, pan powiedział, około 5 lat temu, jest taka, że branża się istotnie zmieniła, pewnie się skonsolidowała. Oceniałbym to, że poziom kompetencji, świadczonych usług, nie wiem, zaawansowania, rozwoju technologicznego zmienił się bardziej niż to wynika naturalnie z upływu czasu, jaki przez ten czas upłynął. Trzeba też przyznać, że gonimy pewnie inne rynki i tutaj jestem przekonany, że ten dystans nadrabiamy z nawiązką i dzisiaj w Polsce jest co najmniej kilku graczy, którzy śmiało mogą się pokazywać na świecie, bo mają taki zakres usług, taką jakość, taki know-how, że mogą śmiało też robić biznes z dużymi instytucjami. Natomiast cały czas mam wrażenie, że branża nie potrafi przez jeszcze zbyt małą konsolidację wykorzystać potencjału tego, ile setek tysięcy ludzi pracuje w contact center. Jako branża moglibyśmy być naprawdę istotnym partnerem do dyskusji z różnymi instytucjami, a z tego nie korzystamy. Niestety branża contact center, chociażby na rynku pracy, cały czas mam takie mniemanie, że to jest słaby pracodawca, że nie daje perspektyw, że to jest praca tymczasowa, praca dla studentów. To też się zmienia, a o tym też się zbyt mało mówi. Jednak ta praca daje perspektywę. Mogę powiedzieć o naszym contact center, gdzie praca konsultanta to jest cały set stanowisk i ścieżka rozwoju, które umożliwia awanse, zmiany kompetencji, rozwój skilli, pozyskiwanie nowych umiejętności czy obsługę wielu różnych kanałów. I to nie jest to, co było parę lat temu, że się realizuje jedną i tą samą kampanię i po kilku dniach ma się dość. Tak naprawdę można, jeśli ktoś chce co jakiś czas zmieniać ten obszar, zmieniać tematy, zmieniać właśnie sposób kontaktu z klientem. A w takich instytucjach, w których contact center jest jakby częścią większej instytucji, to jest super furtka, żeby wejść do firmy. Tak? U nas w mBanku w każdym roku kilkudziesięciu pracowników contact center znajduje pracę w innych departamentach banku. Myślę, że contact center jest też takim miejscem, które wychowuje świetnych pracowników pod kątem organizacji pracy, pod kątem jakiegoś umiejętności robienia kilku rzeczy jednocześnie, tempa pracy, też z takiego zarządzania czasem czy samorozwoju. I to są wartości, których cały czas, myślę, że jako cała branża nie umiemy wykorzystać. Są przykłady firm, które robią to świetnie, ale są też niestety firmy, które nie przywiązują należytej wagi do tego obszaru, więc tutaj myślę, że to są takie perspektywy, które powinniśmy wykorzystać i gdzieś chciałbym, żeby kolejne lata też w tym kierunku szły.
To jest pewien kontekst. Mamy z jednej strony firmy, które działają doskonale, firmy wewnętrzne, firmy, które mają dosyć duże budżety, które są też inaczej troszkę finansowane niż outsourcing, a z drugiej strony mamy właśnie outsourcing, który trochę żyje jakby z efektu współpracy właśnie z tymi zleceniodawcami z zewnątrz. Czy mamy dwa rodzaje firm, już nawet nie mówiąc o relacji biznesowej, że jeden zleca drugim, tylko że one funkcjonują na tym rynku troszkę obok siebie, dzieląc, teoretycznie pokazując, że można inaczej, ale czy widzi Pan, czy czuje Pan, uczestnicząc też w konferencjach, jako prelegent, jako uczestnik, że te światy w ogóle ze sobą w jakikolwiek sposób rozmawiają i próbują wypracować jakiś model usprawnień?
Te światy na pewno ze sobą współdziałają. Można zapytać, czy wystarczająco. Natomiast trzeba pamiętać, że firmy outsourcingowe mają swoich klientów, czyli instytucje, które zlecają działanie. Więc być może to te instytucje powinny też w pewien sposób wymusić jakiś standard i zmiany. Tak? My jako bank też współpracujemy z firmami, które świadczą usługi outsourcingowe i mamy set wymagań i czasami spotykamy się z taką informacją, że te wymagania, które my stawiamy, są specyficzne, że inni klienci ich nie stawiają. To są różne wymagania, czy dotyczące szkoleń, jakości, czy formy zatrudnienia. Więc myślę, że to jest jeden ze sposobów jednak wpływania na tę jakość. No, jak każdy z nas wybiera usługodawcę, czy tam warsztat samochodowy, czy jakąkolwiek inną usługę, no to ma jakieś wymagania co do tego, jaką jakość uzyska. I tak samo powinno być i pewnie jest w obszarze outsourcingu. Jeśli outsourcujemy jakąś usługę, no to od outsourcera wymagamy czegoś. Pytanie, czy te wymagania są dzisiaj wystarczające i czy niezbyt wiele firm jednak zamyka się w wymaganiach finansowych, tak, że ma być tanio. Jeśli tak jest, no to wracamy do tego, co się pojawiało tutaj w naszej dyskusji wielokrotnie, to gdzie jest ten customer experience, gdzie jest ta jakość, tak? My jako mBank nie możemy sobie pozwolić na to, żeby psuć jakość obsługi, więc myślę, że te wymagania będą dość wysokie, ale potem pokłosie jest takie, że klienci nas w różnych rankingach i konkursach doceniają. Jeśli ktoś takich wymagań nie stawia, no to myślę, że rzeczywiście krótkoterminowo może uzyska dobry efekt, bo finansowo będzie mu się to spinało, tylko pytanie, czy ci klienci zostaną. Więc ja powiem tak, jakby nie wrzucałbym firm outsourcingowych do jednego worka, że tam to jest źle. Nie, są super duże firmy, które działają i zdobywają zlecenia od innych dużych firm i to nie tylko z Polski, z zagranicy. Inne firmy działają w pewnych warunkach i w pewnym otoczeniu. Jeśli znajdują klientów na usługi, które świadczą, to nie ma się co dziwić, że będą to robić. Natomiast moim zdaniem perspektywy są takie, że to jakość będzie decydowała w tej branży. I powinniśmy wszyscy pracować, żeby to jakoś podnosić. Pytał Pan, czy współpracujemy? Myślę, że coraz bardziej. Natomiast no, wciąż tutaj na naszym polskim rynku jest jakiś, trudno mi powiedzieć, z czego wynikający taki trend, żeby nie powiedzieć za dużo, żeby nie zdradzić wyników. Oczywiście no, są takie tematy czy rzeczy, które jakby są przewagą konkurencyjną i o tym może się nie powinno zbyt wiele mówić, ale są rzeczy, no, chociażby jakieś, nie wiem, wskaźniki biznesowe, efektywnościowe, nie wiem, service levele czy success rate i tak dalej, które myślę, że spokojnie można benchmarkować, bo z samego podania wartości to jeszcze nic nie wynika, bo trzeba wiedzieć, jak do tego dojść, a my na naszym rynku czasami mamy trudność, żeby się takimi informacjami podzielić, więc pewnie dla całej branży można by tutaj było zrobić więcej, ale to, co powiedziałem, widzę, że to się zmienia i jednak no, ja z natury, z obszaru, w którym działam, jednak głównie rozmawiam z szefami contact center bankowych, czy też z firmami, które nie wiem, dostarczają usługi i system do naszego contact center. I jednak ta otwartość jest coraz większa i coraz częściej można się wymienić doświadczeniami na konkretnych case'ach i szukać wspólnych rozwiązań i gdzieś to też, myślę, buduje jakby tą tożsamość całej branży.
Z jednej strony to, co Pan powiedział, jeśli chodzi o współpracę z podmiotami bankowymi czy z call center bankowymi, w Związku Banków Polskich działa prężnie, myślę, nasz odpowiednik Forum Call Center, bo tak się nazywa. I chyba 3 lata temu został w końcu zawiązany benchmark, w którym uczestniczyło. Pamiętam, wtedy było kilkanaście banków. Być może on był bardzo skromny, bo to było 5 wskaźników, ale to był jakiś fajny zaczyn, że udało się jednak coś takiego zbudować. Bardzo chciałbym, żeby to było wszystko na szerszą skalę. Być może wzajemnie te branże zaczną się uczyć od siebie. Jest jeszcze jedna taka uwaga a propos właśnie zatrudniania czy stawiania wymagań. To standard COPC właśnie powstał w ten sposób, że ileś organizacji określiło swoje własne wymagania i określiło, że one są na swój sposób spójne i zaczęło je stawiać. Jedna różnica jest w stosunku co do wymagań stawianych przez poszczególne firmy, to jest wymaganie ciągłego rozwoju. I wydaje mi się, że tego nam brakuje. To znaczy się nie wiem, na ile zleceniodawcy motywują outsourcerów, nie tylko outsourcerów zresztą, w ogóle firmy, organizacje, struktury, call center, do ciągłego rozwoju. Jeżeli spojrzymy na jakikolwiek standard branżowy, czy to będzie COPC, czy to będzie N15, czy 838, to one zakładają no, niekończącą się pętlę doskonalenia. Czyli robimy coś, obserwujemy wyniki, analizujemy te wyniki, wdrażamy usprawnienia. I mam nadzieję, że uda nam się prędzej czy później coś takiego i u nas wdrożyć, nie jako kolejny produkt do sprzedania, ale jako coś, co faktycznie pozwoli nam z jednej strony zleceniodawcom w sposób bezpieczny zlecać swoje projekty, a wykonawcom z jednej strony pokazać, jacy jesteśmy, z drugiej strony doskonalić siebie, żeby robić to coraz więcej i żądać też, no, nazwijmy to, lepszych, uczciwych pieniędzy za swoją pracę. Dzisiaj moim gościem był pan Łukasz Wiktor. Spotkaliśmy się w Łodzi, w siedzibie mBanku. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za czas i za rozmowę.
Również dziękuję. Dziękuję za możliwość wymiany poglądów i ciekawą dyskusję.
Witam ponownie Piotra po kawie. Jak przy kawie słuchało ci się naszej rozmowy?
No słuchało się dobrze, bo trochę to już tak wychodzi na to, że weszliśmy w kolejny etap naszego rozwoju. Bo tak, o ile na początku rzeczywiście te nasze rozmowy to były nawet rozmowy nie do końca nazwane. Myśmy mówili szeroko, że podcast, że forum call center. Dopiero po 7 czy 8 odcinku doszliśmy do wniosku, że to trzeba nazwać klientomania, bo to oddaje sens. Teraz natomiast przeszliśmy już do takiego etapu, kiedy to nie tylko my we dwóch rozmawiamy, ale to grono się poszerza, bo powiem szczerze, że bardzo się cieszę i to mówię z pełną premedytacją i dla tych, którzy nie słuchali, czy rzadko nas słuchają, to też mogę zapewnić, to nie było omawiane. To znaczy ja mógłbym się podpisać pod wszystkimi opiniami, które nasz gość wypowiedział, co też świadczy o tym, że jest klientomaniakiem. Oczywiście to pewnie w jakichś niuansach się różnimy, natomiast co do zasady to powiedział parę ciekawych rzeczy. Jedna ciekawa rzecz, która mi utkwia w pamięci, to jest to, że no właśnie, że coraz więcej już jest taka grupa docelowa, która używa telefonu do tak naprawdę do bycia online, a wcale nie do rozmowy, czyli to, co też żeśmy tam kiedyś niechcący zataczyli, mówiąc, że bycie dzisiaj telefoniczna obsługa tak naprawdę ma zupełnie inne wymiary, bo ona może być bez głosu. Tak, czyli można mieć telefon, smartfona włączonego i korzystać z niego w różny inny sposób. To jakby jeden wątek. Drugi wątek to oczywiście aplikacje mobilne i tutaj też jestem na tej samej płaszczyźnie i też popieram i zresztą sam jako użytkownik się cieszę. A trzecia rzecz to można powiedzieć, że też myśmy się długo zastanawiali, czy kilkokrotnieśmy rozmawiali tak, jaką firmę w Polsce można by wskazać jako taką, no może nie do końca zachowanie wszelkich proporcji, może to jeszcze nie jest Apple czy Starbucks, natomiast że customer experience tam jest. Ja rzeczywiście potwierdzam, że mBank na pewno taką firmą jest. Jako dla klienta, dla obserwatora. Oczywiście tutaj też mogą być różne opinie i na pewno to nie jest tak, że mBank to jest jedyna firma w Polsce, a nawet wśród banków jest kilka, które prawdopodobnie mają porównywalny poziom i to też się cieszymy. No ale mówię, reasumując, to powiem tak, ja naprawdę się cieszę, że ten głos klientomaniactwa się roznosi, że tematy, o których mówimy, są aktualne i że coraz więcej szacownych instytucji przyłącza się do tego grona i występuje bądź co bądź w ramach akcji, która zaczyna nabierać pewnego rozpędu i też jestem przekonany, akurat tutaj mogę powiedzieć na swoim przykładzie, bo często na konferencjach, to też żeśmy mówili, na konferencjach słyszymy od firmy XYZ, jak to oni są nieklientocentryczni, a potem nagle się okazuje, że my jako klienci nie do końca to odczuwamy, czyli ten klientocentryzm jest taki bardziej do środka na osiągnięcie wskaźników. Natomiast tutaj w przypadku mBanku to jako klient, no, myślę, że ty też korzystasz z mBanku, jeśli nie, to też możesz potwierdzić innymi kanałami, że to jest rzeczywiście firma klientocentryczna w praktyce.
Wiesz, ja lubię rozmawiać z fajnymi ludźmi i ja, wiesz, tego nie zawsze w takiej rozmowie czy w takim nagraniu słychać albo widać wszystkie emocje i to co widzę w otoczeniu. Mhm. Ja z panem Łukaszem rozmawiałem już wcześniej, rozmawialiśmy w ogóle o rynku, o tym, co się dzieje, o tym, jak on się zmienia i to są mega fajne rzeczy. Mhm. Wiesz, on opowiadał mi o tym, w jaki sposób oni właśnie projektują te usługi i tak naprawdę to prawdziwe klientomaniactwo wychodzi właśnie tam. Mhm. To, co mi tutaj utkwiły tak najbardziej może, czy takie dwie rzeczy, to jest jedna sprawa, to jest aplikacje mobilne, o których już kiedyś rozmawialiśmy. Mhm. I to, na co on fajnie położył nacisk, to jest to, że aplikacja mobilna nigdy nie będzie realizować wszystkich procesów, w związku z tym trzeba ją siłą rzeczy połączyć z innymi procesami. Czyli tam, gdzie się pewne rzeczy kończą, należy umożliwić klientowi zrobienie czegoś, zrealizowanie tego procesu w inny sposób, tak? Ale jak najmniejszym wysiłku.
Co więcej, to się pokrywa z omnichannelizmem, rozumianym właśnie jako...
Zdecydowanie, to jest dla mnie omnichannel. To jest dla mnie omnichannel w najczystszej postaci, tak?
Także cieszymy się, że mogliśmy potwierdzić swoje opinie u kogoś takiego. Ja też jeszcze z tego, co pamiętam, tam był wątek współpracy też poruszony. I to też mnie cieszy, bo to w ramach...
Tak, właśnie.
To jest... Tak jak mówiliśmy, tak, to my się cieszymy, że klientomaniactwo też zaczyna przynosić efekty współpracy. Cieszę się, że głos mówiący, że nie ma obawy wymiany informacji, o ile te informacje nie są sensytywne biznesowo, ale są na przykład dotyczą wskaźników, benchmarków, różnych takich rzeczy. Właśnie o to nam chodzi. Na tym nam zależy, żebyśmy mogli jako przedstawiciele tej branży, czy jakkolwiek to nazwiemy, tego środowiska, wymieniać się swoimi najlepszymi praktykami. Tutaj mamy do czynienia właśnie z taką otwartą przybicą, więc zakładam, że kolejni goście w kolejnych rozmowach, które będziemy prowadzić w takim czy innym układzie, też będą nawiązywać do tego standardu, a może to już wychodzę trochę w przyszłość, jak będziemy, bo teraz tak, pierwszy etap mówiłem, zastanawialiśmy się, o czym rozmawiamy, drugi etap to była klientomania nazwana i skonkretyzowana, etap trzeci to zaczynamy mieć tych klientomaniaków coraz więcej, więc ja się boję pomyśleć, co będzie w etapie trzecim, czwartym czy piątym, ale będzie się działo.
To, co przed nami. Dobrze, jeszcze domykając temat naszej rozmowy, pana Łukasza Wiktora z mBanku, gdyby ktoś chciał spotkać się z panem Łukaszem Wiktorem na oko w oko, to jest taka możliwość już 17 i 18 maja, czyli za miesiąc niecały. W Warszawie odbędzie się 8 już edycja konferencji Financial Call Center Forum. Tam pan Łukasz będzie jednym z prelegentów. Konferencja jest naprawdę zacną imprezą. Byłem już kilkakrotnie. I to jest jedno z tych wydarzeń, które naprawdę mogę z pełną odpowiedzialnością polecić. To jest też, co ciekawe, ja ostatnio gdzieś na jakimś wpisie powiedziałem, że coraz bardziej zaczynam doceniać konferencje, które są organizowane przez same firmy albo przez same organizacje. One są takie po prostu bardziej naturalne. One mają swoje niedoróbki takie organizacyjne i tak dalej. Czegoś tam brakuje, nazwijmy tak, żeby wszystko było jakby na ostatni guzik, ale one są prawdziwe dla mnie, nie są sztuczne. Mhm. I to jest jedna z takich konferencji. Organizatorem jest ZBP, Związek Banków Polskich. I bardzo, bardzo polecam wam tą konferencję. I wspomnieliśmy na początku o konkursie. A konkurs się właśnie wiąże z tąże konferencją. Mamy wejściówkę na tą konferencję. Przypominam, to jest 17-18 maja w Warszawie, więc zapraszam wszystkich do udziału w konkursie, a szczególnie tych, którzy mogą na tej konferencji być, co by wygrać właśnie tą wejściówkę. I teraz co należy zrobić?
No właśnie, tutaj wymyśliliśmy sobie tak, że żeby w tym konkursie zauczestniczyć, to chcielibyśmy, abyście wy swoimi słowami opisali, czym jest klientocentryzm, czym jest klientomaniactwo. Bo tak jak żeśmy rozmawiali wielokrotnie, to temat jest szeroki, ale z drugiej strony zależy nam, żeby w prostym komentarzu wybrać takie klejmy, które w sposób najbardziej istotny i najbardziej spójny i najbardziej chyba również lakoniczny. Znaczy nie mówię, że trzeba się do jednego zdania ograniczyć, może to mają być dwa zdania, natomiast zależy nam na tym, żebyśmy trochę też otworzyli swoje umysły na myślenie o klientocentryzmie i na tych nam opiniach zależy. Takie opinie chcielibyśmy od was dostać i zakładamy, że nawet subiektywnie, bo subiektywnie, ale ocenimy i wybierzemy taką, która spełnia te nasze kryteria.
Tak, zasady są bardzo proste. Tak jak Piotr wspomniał, w komentarzu napiszcie, co dla was oznacza klientomaniactwo. Niezależnie od tego, czy nimi jesteście, czy nie, natomiast opiszcie, jakie jest. Kryteria są bardzo proste, są bardzo subiektywne. Szacowna rada w postaci Piotr Merkel,
Maciej Buś
oceni wasze komentarze, wypowiedzi i według nas najlepsza otrzyma, czy autor najlepszej otrzyma wejściówkę.
Nie wiem, czy oprawy na... to tajne, czy jawne, ale to jeszcze zdecydujemy później.
To zobaczymy, wyjdzie nam w praniu. Na wasze komentarze czekamy najpóźniej do 11 maja, no bo potem już trzeba to organizacyjnie dopiąć. No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o kwestię konkursu. Wszystkie informacje będą też widoczne na stronie internetowej. Myślę, że to jest proste, więc zamykamy temat naszej rozmowy i teraz jeszcze odrobinę prywaty, co?
No daj.
Ostatnio rozmawialiśmy troszkę o komentarzach, to znaczy się tak trochę, że podsumowaliśmy sobie to, co się dzieje, to nawet gdzieś tam żaliliśmy się, że ludzie nie chcą komentować. No i jak masz raz bach i zaczęliśmy dostawać komentarze.
Ale co myślisz, prawda, że nie... to pod wpływem, czy myślisz, że to taka koincydencja?
Wiesz co? Myślę, że jedno i drugie, bo niektórzy wprost w komentarzach mówili, że żalisz się, że nie dostajesz komentarzy, no to masz. Więc być może faktycznie wywołaliśmy wilka z lasu, dostaliśmy kilka fajnych takich maili dotyczących tego, co robimy i co się okazało. No, okazało się po pierwsze, że to, co robimy, robimy dobrze. To znaczy, mimo że ja cały czas uważam, że jeszcze tu by się przydało inaczej, nie wiem, że ja powinienem mówić szybciej i tak dalej. Natomiast, a być może bardziej do rzeczy, no
to może
trudno
taki konkurs później kiedyś ogłosimy na najgorszą recenzję. Znaczy recenzję wytyczą na najwięcej błędów.
Nie, no bo tego się normalnie potem nie da się czytać tych komentarzy.
Ale my będziemy oceniać, czy to jest słuszne.
Czy to jest słuszne? Dobra, zero-jedynkowo. W każdym bądź razie, w jednym z tych komentarzy, to znaczy powtórzonym przez wiele osób, było to, że najbardziej to im się podobały właśnie te wywiady berlińskie, czy w ogóle wywiady, rozmowy z innymi osobami, bo my sobie tam gadamy i to jest bardzo fajne, konstruktywne, natomiast te rozmowy z innymi osobami, no one tak trochę ubarwiają i tak sobie pomyśleliśmy, że chcecie, to macie i troszkę tym nawet właśnie odcinkiem, i macie, i tym odcinkiem troszkę może zainaugurujemy to, że mniej więcej co 2-3 odcinki, co drugi, trzeci odcinek będzie właśnie w formie wywiadu ze znanymi albo mniej znanymi, ale na pewno z wartościowymi ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia na temat tej branży, tematów okołobranżowych. Mam nadzieję, że dla Was będzie to i konstruktywne, i ciekawe, i trochę odpocznięcie od nas.
I też zakładamy, że będziecie zgłaszać nam i takie osoby, i takie tematy, które by Was interesowały, bo to też jest rola komentarzy, tak? To też jest rola wskazywania, co Waszym zdaniem, na jakie tematy warto porozmawiać. No, my chętnie porozmawiamy, czy zaprosimy gości, czy wskażecie nam tych gości, czy sami wybierzemy, ale po to jest ten feedback.
No dobrze, no to mamy prywata jest załatwiona. To co? Czekamy oczywiście na kolejne komentarze.
I myślimy o nowych pomysłach.
Jesteśmy mi głodni. Jesteśmy, Piotrze, już umówieni na spotkanie w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło.
Tak.
A to na następnym odcinku powiemy, nie?
Tak.
Nie, już nie wszystko naraz.
Właśnie.
Tymczasem żegnają się z Wami Maciej Buś
i Piotr Merkel.